Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Nie taki synod straszny. Dzisiaj pragnę zająć się tematyką powołań, kształcenia i formacji osób duchownych. Jest to jeden z elementów troski każdego biskupa, a także synodu diecezjalnego. I także nasz synod, który, jak Państwo wiecie, odbył się w naszej diecezji, tą tematyką się zajmuje. No wiadomo, w diecezji powinni być kapłani, powinny być osoby, które będą pracowały, które będą głosiły Ewangelię, które będą sprawowały sakramenty. I dlatego tak ważna jest ta troska, ażeby w tym kościele partykularnym były także powołania. Tę troskę wyraża prawodawca w kodeksie prawa kanonicznego, ale również zajmuje się nią nasz synod. I o tym chciałbym pokrótce dzisiaj powiedzieć. Synod zaznacza, że Kościół służy powołaniom, dlatego duszpasterstwo parafialne winno mieć wymiar powołaniowy. Troska o powołania jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim, bez wyjątku, członkom Kościoła, zwłaszcza prezbiterom. A zatem synod wskazuje osoby, które winny troszczyć się o powołania kapłańskie. Obok prezbiterów, którzy w sposób naturalny powinni budzić powołania kapłańskie i zakonne, takimi osobami są również ludzie świeccy. Chodzi o to, by tworzyć klimat dla powołań. I synod diecezjalny wskazuje tutaj przede wszystkim na rodzinę, jako miejsce, w którym budzi się i rozpoznaje powołanie. W trosce o powołania rodziny powinny być wspomagane przez katechetów, wychowawców, nauczycieli, animatorów duszpasterstwa młodzieży. Działalność duszpasterstwa powołań w diecezji kaliskiej koordynuje diecezjalny referent do spraw powołań mianowany przez biskupa. I taki referent wraz z moderatorami seminarium organizuje coroczne rekolekcje powołaniowe oraz dni skupienia dla maturzystów w wyższym seminarium duchownym. Natomiast seminarium duchowne, a na jego czele oczywiście ksiądz rektor, organizuje w porozumieniu z proboszczami w każdej parafii raz na 2 lata niedzielę powołań z udziałem kleryków. Synod usilnie zachęca, aby w każdej parafii była zanoszona częsta modlitwa o powołania, zwłaszcza w niedzielę Dobrego Pasterza, pierwsze czwartki i pierwsze niedziele miesiąca. Myślę, że w wielu parafiach to się dzieje, w wielu wspólnotach wierni modlą się w intencji powołań i jest to niezwykle ważne i istotne, aby, jak mówi Słowo Boże, prosić Pana żniwa, by wyprawił robotników na swoje żniwo. Jeśli teraz chodzi o to miejsce formacji, czyli o wyższe seminarium duchowne, ono kieruje się oczywiście swoimi statutami, swoim regulaminem, ale są też pewne zasady ogólne, które zawarte są w naszym synodzie. Po pierwsze, synod mówi, że wyższe seminarium duchowne diecezji kaliskiej jest wspólnotą kościelną, której zadaniem jest przygotowanie światłych i świętych kapłanów. Najwyższą władzę w seminarium duchownym ma oczywiście biskup diecezjalny, a podstawą utrzymania tego seminarium są ofiary diecezjan przewidziane przez prawo kanoniczne i określone przez biskupa diecezjalnego. Jak wygląda nasze seminarium? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na pewną strukturę tego seminarium. Na pierwszym miejscu należy wymienić jego zarząd. Ten zarząd tworzą rektor, wicerektor, prefekci, dyrektor do spraw administracyjnych oraz ojcowie duchowni. Zarząd pod przewodnictwem rektora jest odpowiedzialny za działalność formacyjną oraz organizację życia w seminarium. Rektor kieruje wyższym seminarium duchownym i jest za nie bezpośrednio odpowiedzialny, podobnie jak jest bezpośrednio odpowiedzialny za całokształt życia seminaryjnego oraz reprezentuje seminarium duchowne jako osobę prawną, ponieważ seminarium jest taką osobą w świetle także prawa cywilnego. Obowiązki wicerektora, prefekta, dyrektora do spraw administracyjnych określają szczegółowe statuty Wyższego Seminarium Duchownego, które są zatwierdzone przez biskupa diecezjalnego i te obowiązki są przewidziane w tychże statutach, które również znajdują się w Księdze Synodalnej w aneksie 10. I w tymże aneksie znajdziecie Państwo te szczegółowe informacje. Ja nie będę już tutaj tego rozwijał, natomiast ważne jest, żebyście Państwo mieli świadomość, że taki regulamin rzeczywiście istnieje. Ojcowie duchowni odpowiadają za wewnętrzną formację alumnów oraz pełnią wobec nich posługę spowiedników, zaś rektor, wicerektor, prefekt są tak zwanymi przełożonymi zewnętrznymi, czyli na przykład klerycy nie mogą się spowiadać u tych przełożonych zewnętrznych, ponieważ oni biorą udział w tym procesie decyzyjnym, jeśli chodzi o dopuszczanie poszczególnych kandydatów do święceń kapłańskich. Oczywiście nie tylko oni jakoś uczestniczą w tej decyzji, która ostatecznie i tak należy do biskupa diecezjalnego. Uczestniczy w niej szereg innych kapłanów, profesorów, wykładowców, a także innych osób, które mogą mieć wpływ, także i ludzi świeckich. Wiemy, że przed każdymi święceniami w parafiach są wygłaszane zapowiedzi, czy dana osoba może przyjąć te właśnie święcenia kapłańskie, czy wcześniej święcenia diakonatu. Każdy, kto przychodzi do Wyższego Seminarium Diecezji Kaliskiej, staje się jednocześnie studentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. A zatem nasze Wyższe Seminarium Duchowne jest uczelnią wyższą. I ten Wydział Teologiczny oczywiście ma prawo nadawania tytułów naukowych, w tym tego najbardziej podstawowego, pierwszego tytułu, jakim jest tytuł magistra. Każdy ksiądz wyświęcany w naszej diecezji, chyba że jakaś jest okoliczność szczególna, ale z zasady winien być po obronie pracy magisterskiej. Oczywiście pomiędzy Wyższym Seminarium Duchownym a Wydziałem Teologicznym istnieje umowa, która to umowa określa szczegółowe relacje i związki seminarium i wydziału. Alumni przyjmowani są do Wyższego Seminarium Duchownego zgodnie z instrukcjami Stolicy Apostolskiej, przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, obowiązującymi postanowieniami Kościoła w Polsce oraz z uwzględnieniem umowy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dlatego tutaj każdy, kto chce przyjść do naszego seminarium, kto chce rozpocząć drogę formacji, musi te podstawowe zasady i elementy przewidziane przez wspomniane przeze mnie wcześniej dokumenty po prostu przyjąć i spełnić. W seminarium duchownym odbywa się więc formacja do kapłaństwa. Tak to jest określane także w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Oczywiście ta formacja, która zaczyna się w seminarium, w samym seminarium, ma za zadanie ukształtować osobowo, duchowo, intelektualnie i duszpastersko młodego człowieka, by mógł przyjąć święcenia kapłańskie i by mógł pełnić kapłańską posługę. Na mocy tego charyzmatu Bożego otrzymanego w sakramencie święceń jednak wszyscy kapłani są powołani do formowania siebie i innych, a zatem każdy ksiądz w jakimś sensie jest formatorem. Jest on odpowiedzialny przede wszystkim za własną formację, ale także za formację innych. I tutaj dochodzimy, mówiąc o seminarium duchownym, także do takiego punktu, o którym być może Państwo nie wiecie, że księża mają tak zwaną formację stałą. Czyli formacja do kapłaństwa nie kończy się wraz z ukończeniem seminarium. Ona trwa przez całe kapłańskie życie i również obejmuje te wymiary, o których mówiłem, a które są realizowane w ramach formacji seminaryjnej, a mianowicie wymiar ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski. Szczególną opieką, powiada synod, otaczani są najmłodsi kapłani. Pomocą dla nich są organizowane dwa rodzaje spotkań: dni skupienia i studium pastoralne. Za przebieg dni skupienia, powiada synod, odpowiedzialny jest diecezjalny ojciec duchowny kapłanów. Za organizację studium pastoralnego odpowiedni wydział kurialny. Mamy wikariusza biskupiego do spraw kapłanów i właśnie on takie studium pastoralne przygotowuje dla wszystkich księży. Do uczestnictwa w organizowanych dniach skupienia są zobowiązani kapłani trzech pierwszych roczników po święceniach. Zaś do uczestnictwa w zajęciach studium pastoralnego są zobowiązani kapłani od drugiego roku po święceniach. Z obowiązku tego zwolnieni są kapłani, którzy odbywają studia licencjackie lub doktoranckie z zakresu nauk kościelnych. Zajęcia w studium trwają 4 lata, każdy rok kończy się egzaminem ustnym lub pracą zaliczeniową. A uwieńczeniem tego kursu pastoralnego są tak zwane egzaminy proboszczowskie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale żeby zostać proboszczem w naszej diecezji, trzeba zdać odpowiedni egzamin. I do takiego egzaminu wszyscy księża wikariusze chcący w przyszłości pełnić posługę proboszczowską są zobowiązani i ten egzamin jest organizowany przynajmniej raz w roku. Jest to egzamin komisyjny, składający się z 2 części: z pracy napisanej na temat uzgodniony z wykładowcą danej dziedziny i z egzaminu ustnego. Elementami formacji kapłańskiej w ramach dekanatu są tak zwane konferencje dekanalne, które powinny odbywać się raz na miesiąc w każdym dekanacie, połączone też często z dniami skupienia, żeby tą formację pastoralną i formację duchową po prostu łączyć. Obowiązkowym elementem stałej formacji kapłańskiej w naszej diecezji są tak zwane rekolekcje kapłańskie. Według zarządzenia naszego księdza biskupa, każdy kapłan powinien raz w roku odbyć rekolekcje. I te rekolekcje organizowane są w diecezjach. Oczywiście księża mogą w konkretnych przypadkach korzystać także z takich rekolekcji poza naszą diecezją. Muszą wtedy też przedstawić specjalne zaświadczenie, że w takich rekolekcjach brali udział. Chodzi po prostu o to, aby cały czas trwała ta formacja, aby cały czas każdy ksiądz mógł się formować, mógł się uczyć. Jest to ważne, w innych zawodach ludzie się także doskonalą, także w tym powołaniu jest to konieczne. Niektórzy księża są także przez biskupa diecezjalnego posyłani na tak zwane studia specjalistyczne i te studia odbywają się w kraju lub za granicą w zależności od potrzeb diecezji i od możliwości. W naszej diecezji funkcjonuje także diecezjalny ośrodek trzeźwości w Kowalewie koło Pleszewa, który świadczy pomoc kapłanom oraz osobom zakonnym przeżywającym kryzys związany z uzależnieniem alkoholowym. Taki ośrodek istnieje w naszej diecezji, z jego pomocy korzystają kapłani i osoby zakonne właściwie z całej Polski i rzeczywiście ten ośrodek ma doskonałe efekty w leczeniu tej choroby i Bogu dzięki, że taki właśnie ośrodek jest. Synod o nim wspomina i dlatego w ramach tego naszego dzisiejszego spotkania również o tym należy wspomnieć. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dzisiejszą audycję. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.